Proszę Państwa, o młodzieżowej samorządności w Polsce. Razem z nami Piotr Drzewiecki, doradca do spraw polityki młodzieżowej, Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Czyli tak, mamy od 2001 roku takie umocowanie prawne, że te młodzieżowe rady mogą powstawać w jednostkach samorządu terytorialnego. No jest pewien, być może moment do tego, żeby jakiś bilans sporządzić. Powołałem się na taką publikację Młodzieżowa samorządność w Polsce, analiza i dalsza perspektywa. No i tutaj są dosyć ciekawe wnioski, ale ja jestem ciekawy, jak pan widzi to, co się przez te 21 lat wydarzyło. Jakie mają kompetencje, a jakie zadania na przykład tego typu rady i jak je wypełniają?
No więc zacznijmy od tego, że przez te 21 lat rzeczywiście dużo się działo, a jeszcze więcej zmieniła pandemia. W publikacji, o której pan wspomniał, to jest publikacja, którą miałem przyjemność współtworzyć, szacujemy, że obecnie w Polsce tych rad młodzieżowych jest ponad 300, około 320, jeżeli chodzi o skalę całego kraju. Tendencja jest wzrostowa, także z tego się cieszymy, bo dobrze, że młodzież i jej głos jest coraz lepiej na tym poziomie gminnym, ale nie tylko, bo również powiatowym i wojewódzkim słyszalny. To jest dobry znak. Natomiast takim przełomem, jeżeli chodzi o tą młodzieżową samorządność, była nowelizacja ustawy. Właściwie wszystkich ustaw samorządowych w zeszłym roku podpisana przez pana prezydenta, no bo ona nadała młodzieżowym radom nowe kompetencje i nieco bardziej, mówię najprościej, wzmocniła pozycję osób młodych, które w skład tych organów wchodzą.
No właśnie, czy możemy mówić o kompetencjach, o zadaniach, czy to tylko, cytuję z ustawy, pomocniczy organ konsultacyjno-doradczy w dalszym ciągu?
No, tak jak ustawa mówi, sam organ jest pomocniczy, ma ten charakter konsultacyjny, doradczy, no ale naturalnie wiążą się z tym pewne i obowiązki po stronie młodzieżowych radnych, zadania i kompetencje. No, to umocowanie ustawowe jest tam nie bez powodu. Jeżeli już taka młodzieżowa rada w danej gminie, w danym mieście powstanie, no to korzystając chociażby z prawa inicjatywy ustawodawczej, może jak najbardziej na tą rzeczywistość gminną wpływać. To jedyne tak naprawdę pytanie to takie, na ile włodarze w danej gminie będą chcieli z młodzieżą współpracować, na ile będą otwarci na ten głos osób młodych. No i wtedy taka koabitacja, myślę, że będzie jak najlepsza. Tak? No niestety praktyka,
no tak. No właśnie,
teoria teorią, a praktyka praktyką. Przez wiele lat często głośne były takie przypadki, że młodzieżowe rady, pomimo tego, że młodzi chcieli, aby one w mieście powstawały, no niestety to było w jakiś sposób blokowane, stopowane, tak? Były również historie, że młodzi byli traktowani trochę, mówiąc najprościej, w sposób przedmiotowy, tak?
To znaczy, kwiatek do kożucha.
Jak kwiatek do kożucha. No, my posługujemy się nieco bardziej profesjonalnym terminem tokenizacja młodzieży. To znaczy młodzież traktuje się jako taką grupę, która pojawia się, zabiera głos, a potem ten głos można odnotować i kompletnie go zignorować. No, oby takich przypadków było jak najmniej, no ale cóż. Młodzieżowe rady to są organy pomocnicze, które z zasady tworzone są przez osoby młode. Także to, co jest niezbędne, żeby one funkcjonowały prawidłowo, to wyposażenie tych młodych osób w odpowiednie kompetencje.
Tak? No to są, a tego ciągle nie ma, rozumiem.
Znaczy, to jest rolą nie tylko gmin, ale również organizacji pozarządowych, aby włączać się w ten proces wspierania młodzieży, dlatego że nie zapominajmy o tym, że młodzieżowe rady są tworzone przez osoby, które mogą mieć lat 13, mogą mieć lat 18, mogą mieć lat 20, różnie to wygląda, natomiast ciężko oczekiwać od takich osób, aby miały jakąś zaawansowaną wiedzę prawną, która pozwalałaby na przykład na opiniowanie uchwał gminy czy innych aktów prawnych.
Ale też mnie ciekawi, co ci dorośli włodarze, czego oni chcą od takich rad? Co z nimi konsultują? W jakich sprawach się radzą? No to jest coś... Ja nie potrafiłbym podać żadnego przykładu, powiem szczerze.
To można wskazać kilka takich przykładów, no bo czy włodarzom nie zależy na tym, aby miasta były przyjazne młodym? Teraz w Katowicach trwa forum organizowane pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i właśnie te pytania między innymi padają. No i odpowiedź jest taka, że na poziomie gminnym zwłaszcza młodzi mają wiele obszarów, w których mogą, a nawet powinni się wypowiadać, dlatego że tworzenie takiej długookresowej strategii rozwoju miasta, która uwzględnia potrzeby młodych, to znaczy w szczególności ich potrzeby kulturalne, komunikacyjne, infrastrukturalne, to w jaki sposób oni widzą przyszłość danego miasta, no jest istotne, dlatego że jeżeli takie miasta nie będą młodym przyjazdem, no to oni zwyczajnie wyjadą, wyemigrują i miasta będą się wyludniać.
Czy te rady też po ich powstawaniu rozbijało się o bierność młodzieży? Były takie przypadki, że no dorośli bardzo parli, żeby taki organ powstał, a nie powstawał, bo no nie było za bardzo chętnych do uczestniczenia w pracach.
No, muszę przyznać, że nie spotkałem się z taką sytuacją, bo ten mechanizm działania jest trochę inny. To znaczy zazwyczaj, a właściwie w przeważającej liczbie przypadków, to młodzi wychodzą z inicjatywą. Jeżeli taka inicjatywa ze strony młodych się pojawi, taki jest też model, jeden z modeli, który przewiduje ustawa, no to rolą już rady gminy jest, aby zareagować i zaproponować rozwiązania, które pozwolą takiej młodzieżowej radzie się ukonstytuować.
To jeszcze jeden z wniosków takich stwierdzeń właśnie z publikacji, o której mówimy, że no, kłopot jest z bardzo nikłą współpracą między młodzieżowymi radami a organizacjami pozarządowymi. A wydawałoby się, że to powinno być w sposób naturalny powiązane. Dlaczego tak się dzieje?
No, nie ma tutaj wypracowanego jednego schematu współpracy na pewno. Także jeżeli jakieś organizacje pozarządowe, tak jak Instytut, który mam przyjemność reprezentować, Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego, wspierają te młodzieżowe rady, no to są osoby, które się na tym dość wąskim obszarze życia społecznego, tej partycypacji społecznej znają. Nie ma tutaj po prostu jednej przyjętej praktyki i też brakuje takiego wsparcia instytucjonalnego, mam wrażenie. Dlatego, że samo stworzenie ustawy czy też wprowadzenie, wejście w życie tych przepisów nie spowodowało, że wsparcie dla młodzieżowych rad wzrosło. No nie, no, akt prawny jest rozwiązaniem, które ma szansę się sprawdzić w praktyce bądź nie, natomiast niezbędne jest też takie wsparcie systemowe, to znaczy wspieranie i młodzieżowych radnych, podnoszenie ich kompetencji, zachęcanie organizacji pozarządowych, żeby z tą młodzieżą współpracowały.
A to jeszcze ciekawi mnie taka formalna strona funkcjonowania tych rad. No bo wiadomo, że taka rada musi mieć swój statut, prawda? I on był często jako wręcz załącznik do uchwały o powołaniu takiej rady załączany. Rzadziej ordynacja wyborcza. Czasem tych ordynacji to tak chyba nie było wręcz, prawda, do wyborów. To było przedmiotem, no nawet gdzieś tam pewnych... No
te sprawy się rozbijały o sądy.
O sądy, prawda?
Tak, tak, tak.
Bo... I w jakim to jest stanie? No bo wydawałoby się, że to jest ilustracja do tego, jak ci dorośli taką radę młodzieżową traktują.
Znaczy, jeżeli mielibyśmy stworzyć taką prostą instrukcję dla Rady Gminy, w jaki sposób prawidłowo powołać młodzieżową radę, no to przede wszystkim, jeżeli grupa młodych zwróci się z taką inicjatywą, no to po stronie rady jest powzięcie stosownej uchwały, w której, tak jak zostało to przez pana redaktora wskazane, znajdzie się statut. Ten statut to jest podstawa dla funkcjonowania takiej rady i dobrze byłoby, żeby on był, no, właściwie to jest taki modelowy schemat, żeby to zostało skonsultowane z młodymi, bo jeżeli oni później mają w tej radzie działać, no to ich kompetencje w tym statucie będą określone. Co więcej, bo padło też nawiązanie do ordynacji wyborczej. Jest taka pokusa w niektórych gminach, w niektórych powiatach czy też województwach, żeby te młode osoby nie były wybierane w sposób demokratyczny przez swoich rówieśników, tylko są to osoby nominowane, to znaczy robi się konkurs zgłoszeń. Rozmawialiśmy na ten temat ostatnio na posiedzeniu Rady do Spraw Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju przy panu prezydencie i no, doszliśmy do wniosku, że to nie jest najlepsza praktyka. To jest praktyka, która nie ma zbyt wiele wspólnego z demokratycznym państwem prawnym. No, w tym kierunku nie powinniśmy iść.
No i też coś, co mogłoby być też probierzem, jak te rady są traktowane przez te dorosłe rady, bo no podobno przy tej publikacji mieliście kłopot ze zbieraniem danych, no bo występowaliście do jednostek samorządu terytorialnego w trybie udostępnienia informacji publicznej i co?
No to jest trochę taka bolączka, która przejawia się, jeżeli chodzi o wyciąganie informacji ze strony samorządowców, bo rzeczywiście wiele naszych zapytań pozostało bez odpowiedzi, pomimo tego, że ustawa tutaj jasno nakłada obowiązek, aby te informacje, jeżeli są to informacje publiczne, były były udzielane. Dlatego niektóre dane mają charakter bardziej przybliżony, natomiast z całą pewnością mogę zapewnić, że tutaj ponad 300 tych młodzieżowych rad w Polsce działa.
No jasne. Czy na którymś poziomie samorządu ta formuła się sprawdza najbardziej?
Mamy tutaj trzy możliwości. Czy na poziomie wojewódzkim, czy na poziomie powiatowym, czy w gminach. Ja osobiście zaryzykowałbym stwierdzenie, że na poziomie gminnym. Dlatego, że tutaj młodzież jest najbardziej skoncentrowana, użyjmy takiego określenia. To znaczy te inicjatywy, które są podejmowane przez młodych, odbywają się w miejscu, w którym oni bezpośrednio mieszkają. Tak? Bo jeżeli mówimy o województwie, wiadomo, że tutaj również można postulować wiele wartościowych inicjatyw, natomiast zadania województwa są inne, zadania gminy są inne, zadania powiatu są inne. No i na poziomie gminnym to się sprawdza najbardziej. No i też tutaj kolejny argument, to argument statystyczny, bo tych młodzieżowych rad na poziomie gminnym jest najwięcej, bo prawie 290 z tego, co pamiętam.
No i teraz taka bolączka, jak się rozmawia o jakimś zjawisku tak w ogóle, bez jakiegoś ilustracyjnego przykładu. Ale ja chciałbym, żeby taki pokazać bardzo pozytywny przykład. Panie Piotrze, czy pan zna taką radę, która coś takiego wykonała, co wpłynęło w wyjątkowo pozytywny sposób na miejsce życia tych młodych ludzi? Taki przykład, który powinni wszyscy wziąć pod uwagę, że można tą drogą coś zdziałać.
Proszę państwa, dwa przykłady. Jeden z Krakowa i drugi z Lublina. W Krakowie miałem przyjemność w zeszłym tygodniu uczestniczyć w sesji Młodzieżowej Rady Miasta. No i ilość, liczba inicjatyw, która została tam podniesiona, no, wprawiła mnie w osłupienie, dlatego że no tam jestem przekonany, że w każdym miesiącu była co najmniej jedna inicjatywa, czy to związana z edukacją, z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa. Teraz mamy wakacje, pojawiały się inicjatywy związane z tym, w jaki sposób młodym osobom uświadamiać zagrożenia, które w tym okresie wakacyjnym są związane z wypoczynkiem. Więc jeżeli chodzi o Kraków, to tutaj bardzo mocno poza tą działalnością doradczo-konsultacyjną ten charakter inicjatywny, to znaczy wychodzimy do naszych rówieśników i staramy się im przekazywać cenną wiedzę wartościową, podnosić ich świadomość społeczną, więc to się działo. Natomiast jeżeli chodzi o Lublin, no to tutaj, mówiąc kolokwialnie, Lublin poszedł na całość, dlatego że w przyszłym roku, nie wiem czy państwo wiecie, miasto to będzie europejską stolicą młodzieży. I stało się to, jest to renomowany tytuł na poziomie europejskim, stało się to za sprawą właśnie działań między innymi Młodzieżowej Rady Miasta, która jest w tym właśnie w Lublinie bardzo, bardzo aktywna.
Czyli musieli mieć tam młodzi ludzie własne środki na takie działania.
No, z tego co wiem, to takim głównym tym, co wyróżniało młodych ludzi właśnie w tym mieście, no to ich ogromne zaangażowanie i dążenie do tego, aby ten status uzyskać. Natomiast środki często są przeszkodą w działalności młodzieżowych rad. Ustawa nie wprowadza rozwiązań w tym zakresie, natomiast trwają rządowe prace nad stworzeniem funduszu, który będzie dedykowany młodzieżowym radom. Natomiast z tego, co wiem, to ten projekt jakkolwiek ujrzał światło dzienne, no to zakończyły się dopiero konsultacje, także jeszcze chyba poczekamy na to.
No i w ogóle, czy należy się spodziewać jakichś jeszcze innych regulacji, zmian tych regulacji?
Ustawa była nowelizowana przez długi czas. Takie głosy były podnoszone właściwie już od 2001 roku, także młodzi musieli trochę czekać na tą nowelizację. No, 20 lat. Więc nie spodziewałbym się, żeby ktoś pokusił się o to, aby tą ustawę niedawno zmienianą zmieniać po raz kolejny, bo tak naprawdę nie wiemy jeszcze, praktyka jeszcze nie pokazała nam, które obszary należy poprawić, a co funkcjonuje dobrze. Natomiast to, czego możemy się spodziewać, to to, że znaczenie młodzieżowych rad będzie rosło i za tym powinny pójść takie zmiany, które nawet niekoniecznie zmiany ustawowe, tak, ale mogą to być jakieś księgi dobrych praktyk, zbiory dobrych praktyk, czy też inne tego rodzaju dokumenty, które pozwolą na to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że ich głos jest słyszalny, brany pod uwagę i zachęcały ich po prostu do działania.
Piotr Drzewiecki, doradca do spraw polityki młodzieżowej, Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego, był naszym gościem.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.